Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Przybywam do Was z kolejnym świadectwem poruszającym głębokości serc naszych z książki Ostrzeżenie, którą możecie nabyć w sklepiku mocsłabości.pl. Tych świadectw oświecenia sumień, oświecenia sumienia w książce Ostrzeżenie jest mnóstwo. Z każdego z nich można zaczerpnąć coś dla siebie, aby nie tylko tak po ludzku zmotywować się do budowania żywej relacji z Bogiem, ale przede wszystkim odkryć obecność Boga w tej codzienności, w której właśnie teraz się znajduje, ponieważ naprawdę moc w słabości się doskonali. Jeżeli nasze słabości oddajemy Bogu, to On wtedy działa z potęgą swej mocy, mocy Ducha Świętego, przez wstawiennictwo niepokalanej Maryi. Zapraszam Was serdecznie na ten wyjątkowy odcinek, bo jak to rzeczę zawsze na początku, oglądany przez Was, bo to Wy tworzycie społeczność kanału Moc Słabości. Nie będę czytał całości, to jest oczywiste, z dwóch powodów. Po pierwsze, nie mamy na to czasu, mimo tego, że moglibyśmy tu siedzieć pewnie 24 godziny. A po drugie, chciałbym, żeby jednak każde takie świadectwo, no właśnie, oświecenia sumień zawarte w książeczce, ponad 400 stron, w książce Ostrzeżenie, przeczytał sam indywidualnie, niejako wgłębiając się w owo swoim sercem. Dzisiaj znowu świadectwo księdza, kapłana, księdza Ricka Wandela. Tak jakoś się złożyło, szukałem czym się z Wami podzielić z książki Ostrzeżenie i znowu mnie, że tak powiem, pokierowało do świadectwa kapłana. Być może dlatego, że kapłani współcześnie tak często wzajemnie atakują się, szczególnie przez, no właśnie, media społecznościowe, to w mediach społecznościowych sobie nawzajem zwracają uwagę, a nie face to face, czy telefon w telefon, że tak powiem. Ale to jest jakby oczywiste w czasach próby i ciemności. Każdy wiek ma swoje momenty próby wiary i ciemności wiary. Ale pamiętajmy, że kiedy szatan uderzy w pasterzy, to owce się rozpierzchną, pouciekają. My jesteśmy tylko albo aż owcami. Ważne, żebyśmy nie byli baranami. Zacznę od początku, tak wyjątkowo. To świadectwo zatytułowane jest Człowiek, który umarł, zanim zaczął żyć. To cud, że żyje, pisze ksiądz Rick Wandel. Przepraszam. Dorastałem szukając emocjonujących przeżyć. Gdy życie stawało się zbyt przyziemne, ja zaczynałem sprawdzać jego granice. Raz z przyjaciółmi mieliśmy własną wersję sportów ekstremalnych. Zaczynaliśmy od zwieszania się na linach nad rzeką, potem robiliśmy to samo nad skałami, walczyliśmy ze sobą przy pomocy wiatrówek i rzucaliśmy się fajerwerkami, w wyniku czego mojemu przyjacielowi oderwało dłoń, pisze ksiądz Rick. Biwakowaliśmy przy minus 20 stopniach i pędziliśmy samochodami ponad 150 km na godzinę. Czterech moich przyjaciół ze szkoły średniej zginęło w wypadkach samochodowych z powodu nadmiernej prędkości. Ale to w ogóle nie kazało mi zwolnić. I to nie kazało mi zwolnić to jest też pewną metaforą opisującą całe życie Ricka Wandela do momentu nawrócenia. Efekt? Trzykrotnie operowane nadgarstki, pięć operacji lewego kolana, jedna prawego, dwie złamane kostki, wybity bark podczas skoku z pędzącego pociągu towarowego oraz obojczyk roztrzaskany w trakcie popisów kaskaderskich na rowerze. No, nie będę wam tego wszystkiego wyczytywał, tylko już po wielu, wielu operacjach któryś z jego przyjaciół, zdaje się, rzekł do niego: Bóg zachowuje cię do czegoś wyjątkowego. A ja pomyślałem: etam, po prostu mam szczęście. Z wielu tych wypadków Rick Wandel wychodził no, w całości, to znaczy przeżył je, choć nie powinien. I dalej, pomijając część tegoż świadectwa, odsyłam Was do całości, do książki Ostrzeżenie, możecie ją nabyć w sklepiku mocsłabości.pl. Moja niemoralność rosła w takim tempie jak grzyby po deszczu przez brak moralnych wskazówek i szybko pozbyłem się złudzeń dotyczących wiary. Zauważmy, brak szacunku wobec własnego zdrowia i życia zawsze jest demoralizujący. Tam, gdzie jest demoralizacja, tam najszybciej traci wiara. To znaczy, im dłużej żyjemy w grzechu ciężkim, czyli śmiertelnym, tym słabsza staje się nasza wiara. A więc jeżeli nie zaniesiemy grzechów śmiertelnych, ciężkich, jak najszybciej do spowiedzi, to trudniej nam będzie się z nich wyspowiadać, ponieważ im dłużej trwamy w grzechu, tym trudniej nam pójść do spowiedzi, bo nasza wiara jest słabsza, czyli wiara w to, że spowiedź cokolwiek zmieni. Dlatego ludzie po kilkudziesięciu latach życia w grzechu śmiertelnym kompletnie już nie myślą o spowiedzi. I nawet umierając, jak na przykład Voltaire, twórca oświecenia, racjonalizmu, ateizmu, takiego agresywnego, wulgarnego, umierając, podobno miał wezwać księdza. Ze strachu być może, ale uczniowie, znając Voltaire'a i jego cynizm, myśleli, że żartuje i Voltaire umarł bez księdza. No ale wracając do Ricka Wundella. Nie potrafiłem intelektualnie udowodnić, że Bóg nie istnieje, ale nie był istotny w moim życiu, a na pewno nie był na tyle, bym chciał zmienić dla niej, czy dla niego, nieważne, swoje zachowanie. Mimo że mówiono mi, iż Bóg jest miłością, nigdy go nie odczuwałem ani nie uznawałem za kochającego ojca. Może dlatego, że nie doświadczyłem miłości mojego ojca. Mój tata powiedział mi tylko raz, że mnie kocha w święta Bożego Narodzenia po wypiciu kilku butelek szampana. Gdy miałem 14 lat, ojciec uderzył mnie po raz ostatni. Może dlatego, że byłem coraz większy i silniejszy, a może dlatego, że paraliżował go mój uśmiech pełen czystej wściekłości. Tamtego dnia przysiągłem sobie, że go zabiję, jeśli jeszcze raz mnie dotknie. To była klątwa, którą później musiał przełamać Jezus Chrystus. I pomijając fragmenty, świadectwa, dni upływały mi na takich banałach jak seks, narkotyki i rock'n'roll. Największe blizny miałem jednak na sercu. Gdy odkryłem, że większe pieniądze zarobię na budowie niż w ratownictwie, ponieważ Rick Wundell wziął się, że tak powiem, za ratownictwo, chociaż nie nadawał się do tego ze względu na swój właśnie amoralny styl życia, zostawiłem zbocza Utah i założyłem niewielką firmę budowlaną. Jako 27-latek miałem pod sobą 15 mężczyzn, którzy na zamówienie budowali wysokiej klasy domy z polami golfowymi. Dobrze zarabiałem, kupiłem więc dom rodzinny, który leżał nad brzegiem rzeki, i dołożyłem do niego wielką łódź oraz sznur samochodów i motorów. Byłem młody, w formie arogancki, wszystko czego się chwytałem, robiłem dobrze. Ze swoimi budynkami, pieniędzmi, władzą, popularnością i dziewczynami byłem człowiekiem sukcesu. W tamtym czasie zaręczyłem się ze swoją zdobyczą, najładniejszą i najbogatszą ze wszystkich moich dziewczyn. Ponadto potrafiła pić tak dobrze jak ja i lubiła te same dodatki do pizzy. Ważne kryterium. Tak zatem wyglądało moje życie, zanim Bóg wszystko zmienił, pisze Rick Wundell. Gdy miałem 30 lat, a moje zdrowie było doskonałe, pewnego dnia podczas wypadku na budowie wielki gwóźdź zranił mnie w twarz i potrzebowałem szwów. W wyniku znieczulenia moje ciało doznało wstrząsu anafilaktycznego i serce przestało bić. Przez 2,5 godziny byłem martwy, zupełnie zimny. Moje ciało miało zostać wysłane do ośrodka przeszczepów, gdzie lekarze mieli ostatecznie stwierdzić śmierć mózgu i pobrać organy. Moje narządy są bardzo cenne, bo mam grupę krwi AB+. Która występuje u mniej niż 2% ludzkości. I pomijam fragment pewien. Nagle moje ramię poderwało się ze szpitalnego łóżka i objęło zszokowaną mamę i narzeczoną. Moja dusza przebywała w Bożej obecności. Nie muszę chyba dodawać, że wróciłem jako przemieniony człowiek. Pan dał mi do zrozumienia bez kompromisów i niepewności, że nie jestem panem swojego życia. On nim jest. Matka Najświętsza również wyciągnęła do mnie rękę poprzez zaproszenie na pielgrzymkę do jednego z jej miejsc, Medjugorje. Ksiądz Rigwondel pisze, że wcześniej słyszał o Fatimie, o Lourdes, o Medjugorje nie bardzo, bo nawet Amerykanom podobno trudno jest wymówić nazwę tegoż miasta, Medjugorje, między górami. Niedługo potem, pisze Rigwondel, podróżowałem już z mamą do tego miasta o niewymawialnej nazwie. To właśnie tam Bóg objawił mi moje, co? Grzechy. Dlaczego Medjugorje jest tak ważne, chociaż objawienia wciąż trwają i dlatego Kościół nie może ich ani odrzucić, bo ich nie odrzucił, ani nie może ich zatwierdzić, bo wciąż je bada? Ponieważ Medjugorje jest konfesjonałem świata. Tak jest zwane chociażby przez specjalistów z komisji badającej owe objawienia. Kto był w Medjugorje, ten wie. Tam spowiedź trwa kilkanaście godzin dziennie. Spowiada kilkunastu, kilkudziesięciu kapłanów kiedyś, przed pandemią. Mnóstwo ludzi rzeczywiście w Medjugorje się nawraca i wraca do Chrystusa, ponieważ wszędzie tam, gdzie Maryja, tam intensywna obecność Chrystusa. Maryja podprowadza w sposób bardzo delikatny nawet największych grzeszników do Chrystusa. Dlatego dużo większa szansa jest na nawrócenie, kiedy przychodzi ono przez Maryję, ponieważ Maryja jako kobieta w swojej delikatności, czułości i łagodności jest w stanie tak nas poprowadzić, doprowadzić, przeprowadzić przez trudne momenty naszego życia, przez naszą przeszłość, abyśmy w całości to wszystko, a także i nasze serce, i naszą codzienność oddali jej Synowi. Aby z tej brudnej wody, z której w Kanie Galilejskiej Chrystus uczynił wino najwyższej jakości, z tych naszych słabości, w tych naszych słabościach zagościła Boża moc Ducha Świętego. Ksiądz Rigwondel pisze dalej. W połowie różańca w Medjugorje o 18:40 dzwony kościelne wygrywały melodię Ave Maria, ogłaszając przybycie Matki Bożej, którą lokalni mieszkańcy nazywali czule Gospa. Myślałem, Maria zatem objawia się teraz na ziemi jednemu z wizjonerów. A potem następowała całkowita cisza i wszystko zamierało. Tak, to prawda, kto był w Medjugorje na pewno też tego doświadczył. Później Rigwondel opisuje cud słońca, którego był świadkiem właśnie wtedy, w tym momencie tego dnia w Medjugorje. Tego wam nie będę czytał, bo ze szczegółami opisuję, jak ów cud słońca wyglądał i że był on widoczny dla wszystkich uczestników nabożeństwa. Było ich kilka tysięcy wówczas w Medjugorje, którzy robili temu w tymże miejscu chociażby zdjęcia. W każdym razie, bo to też nie jest najważniejsze, nie o cuda tutaj chodzi. W naszym życiu też nie chodzi o cuda, bo gdyby Chrystus teraz przyszedł na ziemię i zaczął na ulicach czynić cuda, to ci, którzy w Niego nie wierzą, i tak by nie uwierzyli, bo by stwierdzili, że jakiś fake, czyli jakiś wariat, przebieraniec, że to w ogóle jakiś chory człowiek, ponieważ wiara nie opiera się na przekonaniu rozumowym, do wiary nie da się przekonać. Wiara opiera się na zaufaniu Bogu, a zatem zwróceniu się ku Bogu sercem, a nie tylko rozumem. I teraz bardzo ważne, jakby przechodzimy do clou, do meritum tego, co się wydarzyło w życiu Rigwondela i co jakby zaważyło na całym jego późniejszym i obecnym życiu. Otóż, gdy stanąłem dokładnie w miejscu, w którym za ścianą kościoła znajdowało się tabernakulum, tam na placu w Medjugorje, nagle zniknąłem i zobaczyłem swoje życie. No i teraz wam przeczytam taki troszkę dłuższy fragment ze świadectwa księdza Rigwondela. Ujrzałem wszystkie swoje grzechy od początku aż do tamtej chwili. To było oświecenie sumienia, doświadczenie, które jest bardziej intymne i sugestywne niż film. Bardziej realistyczne niż obraz 3D. Miałem poczucie, że Bóg tam jest, gdzieś za mną i na wszystko patrzy. Z przerażeniem zobaczyłem konsekwencje swojego grzechu. fakt, że moje działania i ich brak okazały się o wiele większe od jednego wydarzenia i wpłynęły na ludzi na przestrzeni czasu i wieczności. Nie wiedziałem, że ludzkość jest ze sobą powiązana w ten sposób. Szlochałem spazmatycznie i powtarzałem w kółko: przepraszam, tak bardzo przepraszam, nie wiedziałem. Jasno mi pokazano, że w każdej sytuacji miałem wybór. I za każdym razem podejmowałem złą decyzję. Tak, nasze decyzje mają wpływ na innych ludzi. I to, że ja grzeszę, to nie jest tylko i wyłącznie moja sprawa, nawet jeżeli robię to w zaciszu swojego pokoiku, ale to osłabia również innych, ponieważ świat duchowy, którego nie widzimy, przenika wszystko. Ale wracajmy do świadectwa księdza Ricka Wondela. Pierwszą sceną, którą Bóg mi wskazał, była ta, gdy jako pięciolatek, wyciągnąłem rękę po resoraka wiszącego przy ladzie, chcąc go ukraść, i poczułem, że to złamało Bogu serce. Zaraz ktoś dodał na chwileczkę, od 7 roku życia dopiero mówimy o świadomym grzechu. Tak, ale wrażliwość serca jest w dziecku od jakby samego początku, prawda? I tutaj tej wrażliwości serca na uczynione zło Rick Wondel, pięcioletni Rick Wondel, doświadcza. Jednocześnie Bóg pokazał mi złożoność decyzji, którą podjąłem. Wiedziałem, pomimo swojego młodego wieku, że kradzież tego auta jest czymś złym. Zdawałem sobie sprawę, że rodzice czy babcia z chęcią by za nie zapłacili. Nie miałem powodów, by je ukraść. Czynimy zło, chociaż tak naprawdę no nie mamy powodów, żeby uczynić zło, ale no, jakoś tak wychodzi i z tym się wiąże przyjemność, czyli no. Bóg objawił mi te wszystkie rzeczy, o których nigdy nie myślimy. To tylko zabawka, w jaki sposób miałby ktokolwiek być tym skrzywdzony. Jednak moje małe działanie zraniło relacje oparte na zaufaniu. Ubezpieczyciel musiał zapłacić. Właściciel sklepu musiał zapłacić. Jakby zmniejszyło się też zaufanie właściciela sklepu do klientów. Ich zaufanie wobec ludzi zostało zachwiane, no właśnie. Co doprowadziło do zmiany w ich zachowaniu i tak dalej, i tak dalej. Konsekwencje grzechu, który uczyniłem, rozciągają się na innych, dotyczą innych, zmieniają ich życie, ich zachowanie, ich codzienność. Czyli moje dobre uczynki mają dobry wpływ na innych, moje złe uczynki mają zły wpływ na innych. Ale nie na samych uczynkach oczywiście nasza wiara się opiera, ponieważ łaska bazuje na naturze, to współpraca z Duchem Świętym ma moc przemienienia naszego serca. Czytajmy dalej. Ja również doświadczyłem strat, utraciłem niewinność. Po dokonaniu tego czynu nie mogłem go już cofnąć. Mogłem go wyznać, otrzymać przebaczenie, odpokutować, ale w rzeczywistości on na zawsze pozostał częścią mojego doświadczenia i tego nigdy nie będzie można zmienić. Jednak po kradzieży nie odczułem skruchy, dlatego każda następna kradzież przychodziła mi łatwiej. A potem w zdumiewających szczegółach zobaczyłem sceny mojego moralnego staczania się w to, co świat i diabeł mieli mi do zaoferowania. Na początku uświadomiłem sobie, że moje wykroczenia wiążą się z niezaprzeczalnym egoizmem, bo stworzono mnie i kształtowano do czegoś lepszego. Jednak gdy moje grzechy stawały się coraz gorsze, moja świadomość była coraz cichsza, aż w końcu głos prawdy w moim życiu albo stał się całkowicie ignorowany, albo zupełnie zamilkł. Świadomość grzechu. Im dłużej trwamy w grzechu, tym jakby mniejsza wrażliwość na grzech. I to nie sumienie jest ostatecznym kryterium oceny dobra bądź zła, bo nasze sumienie również możemy zahukać, że tak powiem, zagłuszyć. I wtedy już nie będzie w stanie nawet sumienie rozpoznać, co jest dobre, a co złe. Dlatego konieczne jest, co? Weryfikowanie wrażliwości swojego sumienia w trakcie spowiedzi. To znaczy opowieść, że tak powiem, w trakcie spowiedzi o naszych grzechach, to nie tylko wyznanie, chociaż to jest najważniejsze grzechów, ale to również jakby korekcja sumienia, czy faktycznie moje sumienie jeszcze dobrze działa. Czy grzech, który ja nazywam powszednim, to może jest już ciężki grzech, to są indywidualne sprawy do uzgodnienia ze spowiednikiem. Moimi bożkami stały się materializm, władza i przyjemność. Zobaczyłem swoje przywiązanie do jachtu motorowego, dużego domu nad rzeką, fajnych samochodów, ubrań, seksu, narkotyków. Ani razu nie pomyślałem o konsekwencjach, bo ich nie doświadczyłem. Szatan będzie ukrywał przed nami konsekwencje naszych złych czynów. Będzie, że tak powiem, rozpylał mgłę przed oczami naszej duszy, abyśmy nie widzieli zła, które wpływa również na innych i które rodzi się z naszych złych wyborów. To znaczy, szatan będzie robił wszystko, abyś nie widział, że twój grzech rodzi również w innych grzech, albo przynajmniej innych wystawia na zmianę ku gorszemu. Wiadomo, że nie jesteśmy jakby odpowiedzialni za zło, które inni czynią, bo każde zło, każdy grzech, jeżeli mamy go nazywać ciężkim, jest świadomy i dobrowolny i dotyczy materii ważnej, istotnej, jak na przykład przekroczenie 10 przykazań Bożych, ale z kim przestajesz, takim się, że tak powiem, stajesz. Wrażliwość twojego sumienia również zależna jest od tego, z kim się zadajesz. I nie mówię teraz, żebyśmy zrywali, i nie zachęcam, żebyśmy zrywali relacje ze wszystkimi ludźmi, których uważamy za gorszych. Po prostu, jeżeli czujemy, że coś tu jest nie tak, to zanieśmy ten problem do spowiedzi i znowu, ze spowiednikiem to, że tak powiem, przegadajmy. Ani razu nie pomyślałem o konsekwencjach, bo ich nie doświadczyłem, konsekwencjach grzechu. Jeżeli jakieś się pojawiały, usprawiedliwiałem je, dlatego w mojej głowie te pasje były uzasadnione. Przyjmując światowy punkt widzenia, myślałem: jeśli mnie nie złapią, to mnie nie oskarżą. Jeśli nie zaprowadzą mnie przed sąd, to moje działania są w porządku. Szatańskie usprawiedliwienie. Wszystko jest okej. Bóg dawał mi natychmiastowe i dogłębne poznanie tej ludzkiej głupoty. Ujawnił moje własne kłamstwa i te, które przyjmowałem od społeczeństwa. Skoro aborcja była legalna, a antykoncepcja na receptę, to przecież można było z nich korzystać, prawda? Nie. Jeśli ustawodawcy stanowi zalegalizowali marihuanę jako dostępną dla każdego i nazwali ją leczniczą, to czy zawsze tak nie było? Nie. Oni kłamali. Liczyło się to, co Bóg pomyślał, co Bóg powiedział. Ja jednak wolałem go ignorować. I pomińmy. Moja matka chciała, żebym wobec kobiet zachowywał się inaczej. Ja jednak wydawałem się traktować jej uczucia nonszalancko i obojętnie, w czym nie byłem szczery. Podczas oświecenia poczułem w sobie jej ból. Była ogromnie rozczarowana. Dlatego oświecenie sumień, tak zwane oświecenie sumień, może dokonać się tylko w Bożej obecności, czyli na sądzie szczegółowym, ponieważ nie przeżylibyśmy doświadczenia poznania zła, które uczyniliśmy także innym. No, to tak właśnie, takie do powiedzenia. Jedna z pokazanych mi scen była szczególnie niepokojąca w trakcie owego oświecenia sumienia. Kilka razy sprzedałem pewnemu człowiekowi narkotyki. Potem się wyprowadziłem i już nigdy go nie spotkałem. Jakiś czas później wróciłem w ten rejon. Siedziałem w knajpie, gdy podszedł do mnie jakiś człowiek i powiedział, że tamten mężczyzna popełnił samobójstwo. W oświeceniu sumienia zobaczyłem okoliczności jego śmierci. Nadal trudno mi przyjąć i żyć ze świadomością, że w pewien sposób przyczyniłem się do jego decyzji o odebraniu sobie życia. Gdy patrzyłem na efekty swojego grzechu, dowiedziałem się, że ten człowiek utrzymywał rodzinę. Jego samobójcza śmierć była ciosem dla każdego z jej członków. W efekcie ich cierpienie wpłynęło na ich wzajemne relacje, nakręcając spiralę bólu. Byłem przerażony, chciałem uciec, schować się i umrzeć, ale nie potrafiłem. Wierzę, że gdybym zobaczył stan swojej duszy bez łaskawego Bożego wsparcia, doświadczyłbym takiej wielkiej rozpaczy, że nie mógłbym dalej żyć. Może właśnie tego doświadczył Judasz, którego czyn o wydaniu Zbawiciela na śmierć był duchowo przerażający. Szatan, po tym jak Judasz zdradził Chrystusa, pozwolił mu poznać ogrom zła, które uczynił. Nie dlatego, żeby Judasza podnieść czy zmobilizować do podniesienia się ze zła, ale żeby go pogrążyć. Dlatego to Chrystus musiał wziąć i wziął na krzyż wszystkie nasze grzechy, ponieważ gdybyśmy sobie uświadomili moralną i duchową wagę każdego z grzechów i ich konsekwencje, wpływ na innych ludzi, nie przeżylibyśmy tego. To znaczy, no skończyłoby się to dla nas śmiercią. Dlatego Chrystus za nas umarł i wziął za nas nasze grzechy, aby nas odkupić. Co to znaczy odkupić? To między innymi uratować przed beznadzieją, przed ciemnością wieczną, przed śmiercią wieczną. Tak każdy z nas według sprawiedliwości tak naprawdę zasłużył na oddzielenie od Boga. Ponieważ w swojej grzeszności nie jesteśmy godni spotkać Boga. Ale uwaga, to jest bardzo ważne. Człowiek z natury nie jest stworzony na obraz szatana. Z natury mamy w sobie, w nasze serca wpisany Boży obraz i Boże podobieństwo. A zatem jesteśmy przeniknięci Bożą obecnością. Wszystko zostało stworzone w Chrystusie, jak to mówi święty Paweł. I dla Chrystusa, i przez Chrystusa. A zatem Boża moc góruje nad grzechem każdego człowieka. Jesteśmy stworzeni dla miłości, a nie dla śmierci. Dlatego Chrystus wydobył nas z śmierci i skierował ku życiu. Błogosławiona wina, a moc w słabości się doskonali. Gdy oświecenie się skończyło, ujrzałem, że klęczę i patrzę na cud słońca, które nadal się kręciło i mieniło kolorami. Potem spuściłem wzrok i zobaczyłem, że moja koszula i kamienie, na których klęczę, są mokre od łez. Zastanawiałem się, jak to możliwe, że nie upłynęła ani chwila. Potem do mnie dotarło, że w ciągu tych kilku krótkich minut, gdy Maryja, Matka Boża, pojawiła się na ziemi, ja doświadczyłem całego swojego życia. I później ksiądz Rick opisuje o spotkaniu z pewnym kapłanem, dzięki któremu przeżył nawrócenie, o pokucie jako duchowym zadośćuczynieniu za zło, które uczynił, o pewnym szczególnym przeżyciu mocy Ducha Świętego i swoje świadectwo kończy takimi oto słowami. To był dopiero mój drugi dzień w Medjugorje. Następnego dnia przypadało święto Bożego Ciała. Gdy o świcie leżałem w łóżku, przeżyłem kolejne mistyczne doświadczenie. Tym razem znalazłem się na polu wysokiej trawy. Po mojej lewej stronie był drewniany płot, który ciągnął się w dół wzgórza. Łagodny wiatr poruszał trawę, a jej źdźbła lśniły srebrem w słońcu. A potem przyszedł Jezus. Szedł w górę w moją stronę, po czym zatrzymał się kilka metrów na lewo przede mną. Wyglądał dokładnie tak, jak go sobie wyobrażałem. Jedyny obraz, na którym twarz Jezusa przypomina tę, którą zobaczyłem, został namalowany przez Akianę. To możecie sobie sprawdzić. Młodą artystkę, która już jako dziecko bez żadnej nauki potrafiła tworzyć niczym mistrz. Rzekomo została wzięta do nieba, gdzie na płótnie namalowała to, co widziała. Twarz Jezusa, którą namalowała, była właśnie tą twarzą, którą zobaczyłem. I teraz, no chyba bardzo ważne słowa, tak mi się wydaje, szczególnie do księdza Ricka, ale też dla nas mocno przemawiające, do nas przemawiające. Pan miał na sobie szatę w kremowym kolorze, a na niej ciemnobrązowy płaszcz ze sznurkami z 4 czy 5 nici splecionych ze sobą na wzór szachownicy. Z łatwością dostrzegłem jego brodatą twarz i poważny, ale zapraszający wzrok. I uwaga teraz. Przypomnijmy, że Rick ma narzeczoną i planuje z nią, że tak powiem, ślub i małżeństwo. A potem Jezus, nie odzywając się, przekazał mi słowa. Chcę, żebyś był księdzem. Zszokowało mnie to. Chyba żartujesz, jestem najgorszym z możliwych grzeszników, co przecież niedawno przerabialiśmy. Tak, odparł Jezus. Ale jestem zaręczony. Kocham swoją narzeczoną. Mam już imiona dla dzieci. Sukienka kupiona, bo to już klepnięte rzeczywiście. Klub na wesele wynajęty. I przykro mi to mówić, ale traktuję ją już jako moją żonę. Nigdy przenigdy nie myślałem o byciu księdzem. Ani razu nie czułem zapału do stania przed ołtarzem, żadnych skłonności. Nigdy, pisze ksiądz Rick. Tak, odpowiada Jezus. Daj spokój, to nie jest dla kogoś takiego jak ja, to dla kogoś innego. Ty tworzysz takich ludzi. Wiesz od zawsze, że oni będą księżmi. Dajesz im wspaniałą rodzinę, a oni przejawiają cechy do bycia kapłanami i proszę, zostają księżmi. Wiem, co robię, powiedział Jezus i odwrócił się i odszedł. Tak, Jezus wie, co robi. Jezus różnymi sposobami, metodami, być może nie przez oświecenie sumienia, to jest szczególne doświadczenie, będzie o nas walczył do końca naszych dni tutaj na tej pięknej ziemi. Pamiętajmy, że nie jesteśmy stworzeni na obraz szatana, ale jesteśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo, a jako ochrzczeni to już tym bardziej należymy do zwycięzców. Pozostał tylko ostatni akt, że tak powiem, do odegrania. To znaczy świadome i dobrowolne opowiedzenie się po stronie Chrystusa. Tak, chcę, Chryste, z Tobą przeżyć to życie na ziemi. Oczywiście nie będzie ono doskonałe, bo świętość nie jest doskonałością moralną, ale jest ciągłym powstawaniem z upadków, aby moc słabości się doskonaliła. To świadectwo w książce Ostrzeżenie. Zapraszam na mocsłabości.pl, tam tę książkę możecie sobie nawet i zamówić. Rozpoczyna się fragmentem z dzienniczka świętej Faustyny numer 367. I tym też fragmentem zakończymy. Jezus powiedział do świętej Faustyny. A więc zwracam się do was, wy, dusze wybrane, czy i wy nie rozumiecie miłości serca mojego? I tu zawiodło się moje serce, nie znajduje całkowitego oddania się mojej miłości. Tyle zastrzeżeń, tyle niedowierzań, tyle ostrożności. Na pociechę twoją powiem ci, że są dusze w świecie żyjące, które mnie szczerze kochają, w ich sercach przebywam z rozkoszą, ale jest ich niewiele. Są i w klasztorach dusze takie, które radością napełniają serce moje. W nich są wyciśnięte rysy moje i dlatego Ojciec Niebieski spogląda na nie ze szczególniejszym upodobaniem. One będą dziwowiskiem aniołów i ludzi. Liczba ich jest bardzo mała. One są na obronę przed sprawiedliwością Ojca Niebieskiego i na wypraszanie miłosierdzia dla świata. Miłość tych dusz i ofiara zatrzymują i podtrzymują istnienie świata. Najboleśniej rani moje serce niewierność duszy szczególnie przeze mnie wybranej. Te niewierności są ostrzami, które przebijają serce moje. Dlatego na koniec samych końców, kończąc nasze wspólne YouTube'owe spotkanie, zachęcam was i zapraszam do codziennej modlitwy różańcowej o godzinie 5 rano na naszym kanale Moc Słabości. Jest z nami codziennie kilka tysięcy osób. Jest to różaniec w łączności z Medjugorje w intencji dziękczynnej za 40 lat objawień Matki Bożej w Medjugorje. Codziennie o 5 rano tutaj na tym naszym wspólnym kanale. Jeśli chcesz dostawać rano powiadomienie o rozpoczynającym się porannym różańcu, to wcisnij ten przycisk subskrybuj i jeszcze trzeba wcisnąć dzwoneczek. Tak, ten różaniec, który odmawiamy z Maryją Królową Pokoju, która modli się z nami, wstawienniczo modli się za nas. Odmawiamy w intencji dziękczynnej za 40 lat objawień Matki Bożej w Medjugorje. Ta rocznica przypada w tym roku 24 czerwca. Objawienia w Medjugorje rozpoczęły się w roku 1981. To już 40 lat. Wszystkiego wam błogosławionego życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie, a jak Bóg da, codziennie o godzinie 5 rano tutaj na naszym wspólnym kanale Moc Słabości. Cześć, hej, szczęść wam Boże.